Więc otwórzmy Nowy Testament, list Jakuba, drugi rozdział. Przeczytajmy od wiersza 14 do 26. Cóż to pomoże, bracia moi, jeśli ktoś mówi, że ma wiarę, a nie ma uczynków? Czy wiara może go zbawić? Jeśli brat albo siostra nie mają się w co przyodziać i brakuje im powszedniego chleba, a ktoś z was powiedziałby im, idźcie w pokoju, ogrzejcie się i nasyćcie, a nie dalibyście im tego, czego ciało potrzebuje, cóż to pomoże? Tak i wiara, jeżeli nie ma uczynków, martwa jest sama w sobie. Lecz powie ktoś, ty masz wiarę, a ja mam uczynki. Pokaż mi wiarę swoją bez uczynków, a ja ci pokażę wiarę z uczynków moich. Ty wierzysz, że Bóg jest jeden. Dobrze czynisz. Demony również wierzą i drżą. Chcesz przeto poznać, nędzny człowieku, że wiara bez uczynków jest martwa? Czyż Abraham, praojciec nasz, nie został usprawiedliwiony z uczynków, gdy ofiarował na ołtarzu Izaaka, syna swego? Widzisz, że wiara współdziała z uczynkami jego i że przez uczynki stała się doskonała. I wypełniło się pismo, które mówi, i uwierzył Abraham Bogu i poczytane mu to zostało ku usprawiedliwieniu i nazwany został przyjacielem Boga. Widzicie, że człowiek bywa usprawiedliwiony z uczynków, a nie jedynie z wiary. W podobny sposób i Rahab, nierządnica, czyż nie z uczynków została usprawiedliwiona, gdy przyjęła posłów i wypuściła ich inną drogą? Bo jak ciało bez ducha jest martwe, tak i wiara bez uczynków jest martwa. Marcin Luther miał bardzo poważny problem z tym listem, a szczególnie z tym fragmentem, ponieważ nie pasowało mu to do tego, co na przykład mówił list do Efezjan w drugim rozdziale, 9 i 10 wiersz, że łaską zbawieni jesteście przez wiarę, nie z uczynków. A tutaj list mówi, że uczynki są konieczne. Więc czy jest jakaś sprzeczność? Czy Pismo Święte przeczy sobie? Oczywiście odpowiedź brzmi nie. Pismo Święte uzupełnia się. Ponieważ to, o czym mówi i Jakub, i Paweł w swoich listach, to jest to samo, że bez wiary nie można być zbawionym. Bez wiary nie można podobać się Bogu. Żeby być zbawionym, trzeba uwierzyć. Więc raczej nikt z nas nie ma wątpliwości, że skoro w coś wierzymy, to powinniśmy naszą wiarę jakoś wyrażać. Jeżeli spojrzymy na nasze społeczeństwo, które uważa się za społeczeństwo chrześcijańskie, czy wierzące, to zobaczymy takie pęknięcie, taką linię podziału, która się robi coraz grubsza. I pojawiły się dwie grupy, wierzący praktykujący i wierzący niepraktykujący. Tak, mówię teraz bardzo ogólnie. I patrząc na obie grupy, no możemy sobie odpowiedzieć, co to znaczy praktykować. No bo to o co chodzi z tym praktykowaniem? Co to jest to praktykowanie? Jak to rozumiemy? Więc patrząc na obie grupy, co jedna grupa robi, a czego druga grupa nie robi, to możemy dojść do wniosku, że praktykowanie, no to wiąże się z chodzeniem do kościoła. Tak ludzie postrzegają generalnie. Prawda? To jest mówienie ogólnie. Ludzie postrzegają praktykowanie jako chodzenie do kościoła i akceptowanie przykazań kościelnych, czy też funkcjonowanie według tych przykazań kościelnych. Więc ogólnie mówiąc, jedna i druga grupa robi to samo, myśli to samo. Różnica polega na tym, że jedni chodzą do kościoła, a drudzy nie, bo wszyscy uważają się za wierzących. Oczywiście jest to pewne uogólnienie i wiadomo, że jeśli chodzi o jednostki, to sytuacja może być zupełnie inna. Więc Jakub podejmuje pewien problem, który też się pojawił w kościele, problem wiary, która nie ma uczynków, za którą nie idą uczynki. I na pierwszy rzut oka wydawałoby się, że ten fragment jest skierowany właśnie do tej grupy wierzących, niepraktykujących. Ale gdy uważnie się przyjrzymy, to zobaczymy, że grupa docelowa Jakuba jest dużo szersza, niż mogłoby się to na pierwszy rzut oka wydawać. Ponieważ nie możemy stawiać znaku równości pomiędzy praktykowaniem, a pomiędzy uczynkami, które mają wypływać z wiary. Nie jest to tożsame i to chciałbym później pokazać. Więc Jakub pyta, czy taka wiara, za którą nie idą uczynki, może zbawić człowieka? Jest to bardzo istotne pytanie, które prowadzi nas do innego kluczowego pytania. Jaki jest związek pomiędzy wiarą a uczynkami? Co z kolei prowadzi nas do innego, zasadniczego pytania, jeśli chodzi o chrześcijaństwo. Z jakimi uczynkami wiara współdziała? Czy praktykowanie, tak jak to widzimy na co dzień, czy tak jak to rozumiemy, jest wystarczające do zbawienia z perspektywy wiary? Ale zacznijmy od zdefiniowania, czy też przyjrzenia się, czym jest martwa wiara, prawda? Bo do tego sprowadza nas Jakub w tym wersecie, czy w tych wersetach. Wiara, która nie ma uczynków, jest nazwana wiarą martwą, czyli wiara, za którą nie idą jakieś konkretne działania, jakieś nie ma, wiara, która nie funkcjonuje, nie działa, nie żyje, nie oddycha, można tak powiedzieć, nie wykazuje oznak życia, nie ma aktywności, jest zimna, jest martwa. Ktoś może mówić, że ma wiarę, ale jeżeli nie idą za tym konkretne działania, to taka wiara jest martwa. Ale Jakub mówi nam, że martwa wiara nie przynosi człowiekowi żadnej korzyści, ale przynosi tylko straty. Można porównać taką martwą wiarę do pieniędzy, które są zamrożone na koncie. To są pieniądze, które nie pracują, nie przynoszą zysków, prawda? Które nie procentują. I o ile inflacja jest mała, to wielkiej biedy nie ma, ale jeżeli inflacja będzie na poziomie inflacji, jaka była w Zimbabwe w lipcu 2008 roku i sięgnęła 2 milionów procent, no to już widać, że po kilku dniach wielkie pieniądze mogą stać się groszami. Można tu bardzo dużo stracić, więc martwa wiara nie przynosi żadnej korzyści, ale przynosi straty. Martwa wiara to czysto intelektualne przyjęcie pewnego nauczania, które ogranicza się tylko do sfery naszej głowy, sfery naszego intelektu. Sam fakt, że ktoś zgadza się z ortodoksyjną nauką chrześcijańską, wcale nie oznacza, że wierzy we właściwym znaczeniu tego słowa. Demony. Jakub podaje nam przykład demonów. O, demony wierzą, że Bóg jest jeden i drżą. Czyli dlaczego drżą, skoro wierzą we właściwy sposób? Można by było zadać pytanie, dlaczego drżą? Ponieważ taka wiara jest nie jest odpowiednią, nie jest właściwą wiarą, ponieważ jest to wiara, która nie wpływa na ich działanie, ponieważ demony ciągle żyją w opozycji do Boga, demony ciągle sprzeciwiają się Bogu i dlatego drżą, ponieważ wiedzą, że Bóg przygotował dla nich karę w jeziorze ognia, przygotował dla nich jezioro ognia w zasadzie. Więc wielu ludzi wierzy, że Bóg jest jeden, czyli wierzą we właściwy sposób, czy rozumieją, czy akceptują naukę chrześcijańską, doktryny chrześcijańskie umysłem i na tym się kończy ich wiara. Nie idzie to dalej. Więc sam fakt, że ktoś wierzy w to, że Bóg jest jeden, że Bóg istnieje, że Jezus jest Chrystusem, nie wystarczy, jeżeli nie idzie za tym coś więcej. Ponieważ w ten sam sposób wierzą demony i drżą, boją się kary. Czy człowiek, który mówi, że wierzy, ale nie idą za tym uczynki, może być zbawiony? I dla Jakuba odpowiedź jest oczywista, że nie może. W naszym polskim języku nie widać tego wyraźnie, ponieważ trzeba było przyjrzeć się Grece, żeby uchwycić to, co tam jest w tym pytaniu, a to pytanie zakłada negatywną odpowiedź. Nie ma takiego mechanizmu w naszym polskim języku, tak? Dobrze mówię? Że zadajesz pytanie i od razu zakładasz, wiesz, że odpowiedź musi być negatywna. W Grece to jest. We francuskim tak też jest. Tak, żeśmy rozmawiali jakiś czas temu. Więc, że pytanie postawione, ono musi mieć negatywną odpowiedź. Więc tutaj właśnie jest takie pytanie. Czy człowiek może być, który ma taką wiarę, może być zbawiony? I odpowiedź zakłada od razu, że nie. Więc czym jest żywa wiara dla odróżnienia? Więc na zasadzie przeciwności wiara żywa to wiara, za którą idą konkretne uczynki, konkretne działania, czy też konkretne postępowanie. Taka wiara ma przełożenie na nasze życie, kształtuje je, zmienia je, dostosowuje je. Czyli jest puls, jest akcja, jest zmiana, jest dynamika, można tak to powiedzieć. Żywa wiara przynosi korzyści, jakim jest zbawienie, życie wieczne. Procentuje, prawda? Bez wiary Bogu się nie można podobać. Czyli jeżeli ktoś ma wiarę, to podoba się Bogu. Jeżeli ktoś ma wiarę, za którą idą konkretne działania, to ma życie wieczne. Czyli taka wiara procentuje, daje korzyści. Żywa wiara to wiara całym sobą, a nie tylko umysłem. Taka wiara angażuje całego człowieka i wytycza mu sposób działania, wytycza mu sposób myślenia, pokazuje mu drogę, po której ma iść. To nie tylko ogranicza się do przyjęcia pewnej nauki o Bogu, ale jest to życie według tej nauki. Taka właśnie jest żywa wiara. I żeby to lepiej nam zobrazować, Jakub podaje dwa przykłady ludzi wierzących. Pierwszy, Abraham, czyli ojciec wszystkich wierzących. I druga to osoba to Rahab, nierządnica, prostytutka. I są to osoby, których wiara nie sprowadzała się tylko do słów, ale ich wiara została potwierdzona przez uczynki i Bóg to uhonorował. Abraham został usprawiedliwiony nie z powodu jednego uczynku ofiarowania Izaaka na próby ofiarowania Izaaka, ale Bóg mówi, że, czy ta, Jakub mówi, że z wielu uczynków Abraham został usprawiedliwiony, kiedy ofiarował swojego syna Izaaka. Czyli tutaj jest cały łańcuch pewnych rzeczy, pewnych wydarzeń, które miały miejsce w życiu Abrahama, które potwierdzają, że on żył z Bogiem, że wierzył w Boga. Kulminacją tego jest właśnie ofiarowanie Izaaka na górze Moria. Więc widzimy, że nie chodzi tylko o jeden konkretny uczynek, ale o pewien łańcuch uczynków czy działań, które na przestrzeni życia potwierdziły, że Abraham jest wierzącym. I tak samo też było w przypadku Rahab. Znaczy może nie tak do końca tak samo, ale Rahab usłyszała wiadomość, że Jerycho ma być zniszczone, że Bóg Izraelitów postanowił osądzić Jerycho i że to Jerycho ma zostać zniszczone, a wszyscy ludzie, którzy tam zamieszkują, mają zostać unicestwieni czy wytraceni. Więc uwierzyła w to i przyjęła posłańców czy szpiegów izraelickich, ukryła ich w swoim domu i zmyliła pościg. Więc uwierzyła i coś zrobiła z tą wiarą. Za tą wiarą szło pewne działanie, określone działanie. Więc uczynki muszą podążać za wiarą. Wiara musi się wyrażać poprzez uczynki, inaczej jest wiarą martwą. I to jest w pełni zgodne z tym, co mówi nam list do Efezjan 2, 9, 10, prawda? Że Bóg przeznaczył nas do dobrych uczynków, abyśmy w nich chodzili. Więc tu nie ma żadnej sprzeczności. Ale z jakimi uczynkami żywa wiara współdziała? Przez jakie uczynki żywa wiara się wyraża? Czy to, co nazywamy potocznie praktykowaniem, jest wystarczającym wyrazem żywej wiary? Musimy tutaj znowu popatrzeć na Abrahama i Rahab, by móc wyciągnąć jakieś wnioski, które by nam pokazały, jakie uczynki, jakie działania są wyrazem żywej wiary. Więc jeżeli spojrzymy na życie Abrahama, to zobaczymy, jak Bóg mówił mu różne rzeczy. Bo Bóg powiedział, opuść swój dom i idź do ziemi, którą ci wskażę. Abraham spakował się, swoją rodzinę i wyruszył. Bóg po jakimś czasie przyszedł do niego i powiedział mu, idź do Egiptu, więc Abraham spakował się i poszedł. Później Bóg przyszedł i powiedział, wyjdź z Egiptu, więc Abraham się spakował i wyszedł. W końcu Bóg powiedział do Abrahama, złóż swojego syna Izaaka na ofiarę. I Abraham już miał nóż w ręku, żeby go zabić, ale Bóg go powstrzymał. Czyli widzimy tutaj, że Abraham przez całe swoje życie był posłuszny Bogu, był poddany Bogu, ufał mu do tego stopnia, że był gotowy zabić swojego syna, ponieważ wierzył, że Bóg nawet z martwych jest w stanie wzbudzić Izaaka. Rahab uwierzyła Bogu, uwierzyła w Boga, uwierzyła Bogu, że Jerycho zostanie zniszczone. Nie sprzeciwiła się temu. Jak mogła zareagować? Wyobraźmy sobie, co mogło się wydarzyć. Prawda? Mogła wezwać wojsko, które stacjonowało w Jerychu i powiedzieć, tutaj w moim domu są szpiedzy. Mogła ich wydać, prawda? Że może w jakiś sposób uchroni to Jerycho. Ale nie. Ona, można powiedzieć, zareagowała, zadziałała wbrew wszystkim innym mieszkańcom Jerycha. Przyjęła Boży sąd, że Jerycho ma być zniszczone, poddała się temu sądowi, przyjęła tych posłańców, szpiegów, ukryła ich, zmyliła pościg i przez to zachowała swoje życie. Czyli też widzimy, że była posłuszna, poddała się Bogu, zaufała Mu. I właśnie tym charakteryzują się uczynki wynikające z żywej wiary, które są wyrazem żywej wiary. W obu przypadkach widzimy posłuszeństwo Bogu, uczynki wynikające z posłuszeństwa Bogu, uczynki wynikające z poddania się i zaufania Mu. I właśnie takich uczynków oczekuje, czy też wymaga żywa wiara. Tyle, że Jakub nie ma na myśli ogólnej wiary w Boga. To trzeba sobie jasno powiedzieć. Nie chodzi mu tutaj, prawda, że o wiarę w taką, że Bóg, ja wierzę, że Bóg istnieje, w związku z tym chodzę do jakiegoś kościoła. Nie, nie o taką wiarę mu chodzi. Nie, Jakubowi nie chodzi o ogólną wiarę w Boga, prawda? Wielu ludzi dzisiaj twierdzi, że wierzą w Boga, czyli sprowadza się do tego, że wierzą w istnienie jakiejś mocy, prawda, sprawczej, czyli też wierzą no, już bardziej konkretnie w jedynego prawdziwego, żywego Boga, Izraela, czyli judeo-chrześcijańskiego Boga. I w związku z tym chodzą do kościoła. Ale Jakub, kiedy mówi o wierze, to jest bardzo precyzyjny tym, co to hasło zawiera, ponieważ on zwraca się do swoich braci i sióstr, do chrześcijan. Czyli dla niego wiara to jest bardzo bardzo precyzyjna. Słowo wiara znaczy dotyczy wiary w Jezusa Chrystusa, czy też wiary w Boga przez Jezusa Chrystusa. Więc jeśli on mówi, że wiara, żywa wiara wyraża się poprzez posłuszeństwo, poddanie się, zaufanie, to ma na myśli, że chodzi tutaj o posłuszeństwo, poddanie się i zaufanie Jezusowi Chrystusowi jako Panu i Zbawicielowi. Ponieważ Bóg wskazuje w całym Piśmie Świętym na Jezusa Chrystusa. Można powiedzieć, że te wszystkie nitki w mitologii greckiej, ta nić Ariadny, tak? Że wyprowadziła z labiryntu jednego człowieka. Więc tutaj są takie nitki Ariadny, które prowadzą do jednego miejsca, czy wskazują na jedną osobę. W całym Piśmie Świętym idzie właśnie taka jedna nitka i to jest, idzie bezpośrednio do osoby Jezusa Chrystusa, jako tego, którego Bóg ustanowił pośrednikiem między Bogiem i człowiekiem, którego Bóg ustanowił Panem i Zbawicielem i przez którego Bóg wzywa wszystkich ludzi do posłuszeństwa. Więc jeśli ktoś nie jest posłuszny Jezusowi, to nie jest posłuszny Ojcu. I kiedy wierzymy w Jezusa Chrystusa, że jest Panem i Zbawicielem, tym samym wierzymy w Boga i wierzymy Bogu. Ale co to znaczy być posłusznym Jezusowi? Co to znaczy być Jemu poddanym i żyć w zaufaniu do Niego? Czy to jest właśnie to, co się określa mianem praktykowania? Jezus powiedział kilka rzeczy, ja przeczytam dwa wersety może. W Ewangelii Jana 8 rozdziale, 31 wierszu powiedział: jeżeli wy trwacie w słowie moim, prawdziwie uczniami moimi będziecie. A w Ewangelii Jana w 8 rozdziale, w 51 rozdziale powiedział: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli kto zachowa słowo moje, śmierci nie ujrzy na wieki. Jeszcze apostoł Paweł dołożył swoje 3 grosze, czy też Bóg przez apostoła Pawła dołożył do tego: wiara tedy jest ze słuchania, a słuchanie przez słowo Chrystusowe. Więc z tych fragmentów widzimy, że jest związek pomiędzy wiarą Jezusa Chrystusa, a wytrwaniem, zachowywaniem, słuchaniem Jego słowa. Więc posłuszeństwo, poddanie, zaufanie Jezusowi związane jest ze słowem Syna Bożego. I właśnie to oznacza, że życie w posłuszeństwie Jezusowi Chrystusowi oznacza życie w posłuszeństwie nauczaniu Chrystusa, w posłuszeństwie Słowu Bożemu i zaufaniu temu Słowu. Inaczej można powiedzieć i trzeba powiedzieć, że testem do tego, czy czyjaś wiara jest martwa, czy żywa, nie jest ogólno pojęte praktykowanie, czy ktoś praktykuje, czy nie, ale nasza osobista postawa względem osoby Jezusa Chrystusa i Jego Słowa. Czyli nie to, czy jesteśmy praktykującymi wierzącymi w tym ogólnym, takim ulicznym pojęciu, czy też nie czyni wiary żywej, ale to, czy wierzymy w Jezusa Chrystusa i czy jesteśmy posłuszni Jego nauczaniu. Więc jeżeli byśmy teraz wzięli to wszystko do kupy, poskładali, to w zasadzie nie ma różnicy pomiędzy wierzącym praktykującym i wierzącym niepraktykującym, ponieważ w obu przypadkach wiara jest martwa. Może jeszcze tutaj dodam jedną rzecz, że podobnie było, jeśli chodzi o praktykujących wierzących. Faryzeusze tak na się by na pewno powiedzieli. Ja jestem wierzący, praktykujący. Wierzę, że Bóg jest jeden. Spełniam wszystkie Jego przykazania, prawda? Jestem bardzo gorliwy w tym, co robię. Tyle, że Pan Jezus powiedział, że faryzeusze przesadzają komara, a połykają wielbłąda, czyli skupiają się na tym, co nieistotne, a zapominają o tym, co jest najistotniejsze. Czyli to bycie wierzącym, praktykującym, potocznie mówiąc, to jest właśnie przesadzanie komara, skupianie się na tych małych rzeczach, które nie mają wielkiego, jakieś znaczenie mają, ale nie są istotą. Natomiast zapominają o istocie. Przestrzegają gorliwie, by chodzić do kościoła, by spełniać przykazania kościelne, ale zapominają o Ewangelii Jezusa Chrystusa i o konieczności podporządkowania się Jezusowi Chrystusowi i zaufania Mu i zachowywania Jego nauki. I w tym sensie nie ma różnicy pomiędzy wierzącym praktykującym i wierzącym niepraktykującym, ponieważ samo praktykowanie jest za mało, żeby powiedzieć, że to jest wyraz żywej wiary. Więc jaka jest Twoja wiara? Czy Twoja wiara wyraża się w posłuszeństwie Chrystusowi? Czy wyraża się w tym, że każdego dnia zapierasz się siebie samego i bierzesz na siebie swój krzyż, tak jak nakazał to Jezus? Czy jesteś naśladowcą Chrystusa w swoim codziennym życiu, w pracy, w domu, na studiach, wśród przyjaciół, gdziekolwiek jesteś? Jaka jest twoja wiara? Więc jeśli odpowiedź na to ostatnie pytanie brzmi nie, na pytanie, czy wyrażasz, w czym wyraża się twoja wiara, czy wyraża się w zaparciu się siebie i braniu na siebie swojego krzyża, to jeżeli odpowiedź na to pytanie brzmi nie, to trzeba zapomnieć o tym, że jest się praktykującym czy nie praktykującym, ponieważ bez względu na to, to i tak wiara jest martwa i tak. I takiej wiary nie potrzebujesz, ponieważ przynosi tylko straty. Potrzebujesz wiary, która jest żywa, która daje życie wieczne, która zbawia. I zdanie sobie sprawy ze swego duchowego ubóstwa, że nie mam tej żywej wiary, że nie mam nic, co by się Bogu podobało, jest początkiem drogi do Chrystusa. Kiedy dostrzeżesz swoją biedę, swoje ubóstwo i wtedy spojrzysz na Chrystusa, na Jego krzyż, na Jego ofiarę, wtedy dopiero będziesz miał właściwą perspektywę. Wtedy dopiero Syn Boży nabierze wartości w twoich oczach. Wtedy dopiero zobaczysz, czym jest mowa o krzyżu i będziesz mógł doznać jej mocy. A gdy już zobaczysz, kim jest Jezus i jak cenna jest Jego ofiara i jak ogromna jest Jego miłość, to nie będzie siły, która będzie mogła cię powstrzymać przed tym, by paść przed Nim na kolana i oddać się w Jego ręce. Ponieważ Boża miłość wypełni twoje serce tak, że będziesz chciał się podobać Bogu we wszystkim i będziesz czynił to, co się Jemu podoba. Będziesz podążał za Jego nauką. Ale zanim dojdziesz do tego miejsca, to trzeba zacząć od pierwszego kroku. Czyli zdać sobie sprawę z tego, że osobiście nie mam żywej wiary, że jestem ubogi, jeśli o to chodzi w tej kwestii i że potrzebuję Jezusa, zawierzyć Jemu. Więc zostawiam was i siebie z pytaniem, jaka jest twoja wiara? Czy twoja wiara wyraża się w posłuszeństwie Chrystusowi? Czy wyraża się w tym, że każdego dnia zapierasz się siebie samego i bierzesz na siebie swój krzyż, tak jak nakazał to Chrystus? Amen.